Drodzy braterstwo, ostatni raz, jak miałem okazję tutaj przemawiać, to był święta były, grudzień 2018 rok. Mówiłem wtedy o kościele okresu Smyrny, o tym przesłaniu, które apostoł Jan w Księdze Objawienia podaje do tego okresu czasu. Wcześniej jakiś mówiłem o pierwszym okresie efeskim. No i tak wychodziłoby z tego, że można by było pójść dalej tym tematem do kolejnych okresów rozwoju Kościoła Chrystusowego, czyli do okresu pergamońskiego. Dzisiaj wypadałoby nam pójść. Mam takie wykłady o wszystkich tych siedmiu okresach rozwoju Kościoła Bożego na ziemi, ale zdecydowałem się dzisiaj, że będę mówił na inny temat z tego powodu, że w zborze u siebie to tamte tematy wszystkie mówiłem, a więc nie chcę, żeby bracia z mojego zboru musieli dzisiaj ponownie słuchać tego tematu. To minie, poczekam, aż minie jeszcze kilka lat, wszyscy pozapominają to, co słyszeli bardziej i wtedy będzie można ten temat powtórzyć. A na dzisiaj wziąłem inny temat, który zatytułowałem Duchowe wzrastanie, czy też chrześcijański rozwój, albo inaczej jeszcze moglibyśmy powiedzieć chrześcijańska owocność. I szczególnie będzie nas interesowało, co apostoł Piotr ma na ten temat do powiedzenia w drugim swoim liście, w rozdziale pierwszym, w wersecie 10, a dla kontekstu nam się przyda rozpocząć od wersetu 5, czyli jesteśmy w drugim Piotra, w pierwszym rozdziale i zaczynamy od wersetu 5, ten pierwszy rozdział. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, werset 5. Ja czytam w przykładzie Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Gdy bowiem będą one w was, i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie, to bowiem czyniąc nigdy się nie potkniecie. I tutaj interesuje nas werset 10, którym apostoł Piotr napomina nas, byśmy starali się umocnić nasze powołanie i wybranie, bowiem to czyniąc nigdy się nie potkniemy. Taką gwarancję tutaj nam podaje. No, zechcemy się nad tym zastanowić, to w jaki sposób można to właśnie swoje powołanie i wybranie umocnić, utwierdzić. To o tym będzie za chwilę mowa. Czyli ogólnie będziemy mówili o tym, jak chrześcijanin ma wzrastać w swoim życiu, bo to umacnianie, utwierdzanie to nic innego jak wzrastanie, zwłaszcza w kontekście tego, co apostoł Piotr mówi tutaj wcześniej, od wersetu 5, gdzie jest to słynne przydawanie Piotrowe, gdzie Piotr każe przydawać do różnych zalet charakteru kolejne zalety, każe tutaj nam przydawać i na tym polega właśnie rozwój i wzrost chrześcijanina. Jak widzimy, wszystkie istoty żywe, obserwując naturę, rozwijają się i wzrastają. I tutaj nie tylko musimy zejść do świata zwierzęcego, gdzie widzimy tak samo jak u ludzi rozwój, ale nawet świat roślinny, który też także nam to prezentuje, że te rośliny, kiedy zapewni im się odpowiedni wzrost, ten, kto zajmuje się uprawą roślin, to wie coś na ten temat. Ten, kto zapewni roślinom odpowiednie warunki, będzie uprawiał je zgodnie z pewnymi zasadami, to doczeka się wzrostu tych roślin, no i ostatecznie owoców, bo różne rośliny mamy, uprawiamy, a gdybyśmy wzięli drzewa owocowe, to je się także uprawia dla pewnych zasad, według pewnych zasad, a celem uprawy drzewa owocowego jest uzyskanie owoców, jakie to drzewo może wydać. I mówimy o tym dlatego, że Biblia, mówiąc o rozwoju chrześcijańskim, używa także terminologii rolniczej. To była rzecz powszechnie znana w ówczesnym świecie, gdzie ludzie byli albo rolnikami, większość w owych czasach ludźmi przecież zajmowała się rolnictwem. Jak ktoś nie był rolnikiem, to był rzemieślnikiem albo kupcem. No i tak w sumie bardzo nieliczni, jakieś, nie wiem, może 1% społeczeństwa zajmował się czymś innym oprócz tych trzech rzeczy. Rolnictwo, rzemiosło, kupiectwo to jest to, co prawie wszyscy ludzie się zajmowali, a większość z nich zajmowała się rolnictwem, a nawet jeżeli ktoś się zajmował rzemiosłem czy kupiectwem, to kwestie rolnicze nie były mu wcale obce. Zresztą to, co za chwilę zacytuję, to w dzisiejszych czasach też, nawet dla ludzi mieszkających w miastach, też jest to zrozumiałe, bo każdy mniej więcej wie, w jaki sposób rośliny rosną. Więc Biblia używa terminologii rolniczej, mówiąc o rozwoju chrześcijańskim. Jako dowód możemy wziąć na przykład słowa apostoła Pawła z drugiego jego listu do Koryntian, 9 rozdział, a 6 werset. Drugi do Koryntów, 9 rozdział, a werset 6 mówi nam tak. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. No to jest odwołanie się do terminologii rolniczej, do siewu. Można to nazwać, że jest to jedno z praw siewu i to wszyscy się zgodzą, że kto skąpo zasiał swoje pole, czyli ma jakiś areał, powiedzmy, nie wiem, niech ma hektar tego pola i zasiał skąpo, bo mu szkoda było ziarna, bo być może to ziarno trzeba było kupić do obsiania, więc zasiał mniej niż było potrzeba, to nie będzie miał obfitego plonu. No rzecz oczywista, każdy się z tym zgodzi, że tak samo jest. Apostoł Paweł tutaj używa tego stwierdzenia, odwołuje się do pewnego obrazu, który był zrozumiały dla każdego słuchacza, żeby zobrazować pewną prawdę duchową. Bo dla człowieka rzeczy ze świata doczesnego są oczywiste, a te rzeczy ze świata duchowego już nie są aż tak oczywiste. Trzeba się na chwilę zastanowić, trzeba wysilić swój umysł, by je ogarnąć. Dlaczego tak jest? No bo człowiek jest istotą cielesną i rzeczy cielesne, materialne, postrzegalne wzrokiem są dla niego oczywiste. I tak samo oczywiste jest dla każdego człowieka, że kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. Tak jest prosto prawda dotycząca uprawy roli. A apostoł Paweł używa tego stwierdzenia, by uzmysłowić swoim słuchaczom, że podobnie jest w życiu duchowym chrześcijanina. Ten chrześcijanin, który skąpo sieje, czyli nie wynakłada wysiłku w swoim życiu duchowym, tylko tak minimalnie, podchodzi minimalistycznie, moglibyśmy powiedzieć, do swojego chrześcijańskiego życia, to też będzie skąpo żął, czyli będzie miał skąpe, mizerne, nikłe efekty. Innymi słowy, apostoł Paweł chce tutaj powiedzieć, że efekty, wyniki są proporcjonalne do włożonego wysiłku. Tak jak w przypadku uprawy roli, plony są proporcjonalne do wielkości zasiewu, tak samo w życiu duchowym chrześcijanina, jego rozwój, bo ten jego rozwój jest jego plonem. Dlatego cytujemy ten werset, bo on pasuje do naszego tematu, jakim jest duchowe wzrastanie, rozwój chrześcijanina. Plony duchowe, czyli rozwój chrześcijanina, jest proporcjonalny do wysiłku, jaki chrześcijanin w ten rozwój wkłada. Jest proporcjonalny do jego zaangażowania. Wynika to z prawa zasiewu. Kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. To jest jedno z praw siewu. Możemy jeszcze zerknąć do Galatów, 6 rozdziału, list apostoła Pawła do Galacjan, 6 rozdział, wersety 7 i 8 mówią nam coś takiego. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź. Znaczy, nie, to czytam znowu ten Koryntian. Jeszcze raz, Galacjan, 6 rozdział, 7 i 8 werset. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Kolejne prawo siewu. Tamto pierwsze mówiło o tym, że plony są proporcjonalne do wielkości zasiewu, a to mówi, że zbiera się ziarno tego samego rodzaju, jakie się zasiało. I to już w życiu tym materialnym, doczesnym człowieka jest oczywiste dla każdego. Żaden człowiek przy zdrowych zmysłach, żaden rolnik przy zdrowych zmysłach, jeżeli zasiał jęczmień na swoim polu, nie spodziewa się, że wyrośnie mu pszenica. Nie spotkaliśmy takiego przypadku. Gdyby się zdarzył taki przypadek, no to wszyscy by mówili, że coś jest nie tak z tym człowiekiem, że jakieś odpowiednie służby trzeba poinformować i do szpitala psychiatrycznego go zabrać, jeżeli on się spodziewa i tak nie żartem, tylko w rzeczywistości później się dziwi i opowiada, że ktoś coś zrobił, tutaj mu coś strasznego na jego polu, bo on zasiał to, a nie zebrał ziarna innego rodzaju. Zbiera się to samo, co się zasiało. Przypominam się taka historyjka, którą kiedyś słyszałem od brata, który jeździł na Ukrainę w latach 90. zaraz tam po upadku Związku Radzieckiego, to tam takie rzeczy różne się działy dziwne i tam mieli wytłumaczenie tego, bo opowiadał taką sytuację, że było ziarno, był kołchoz, było ziarno w kołchozie, po żniwach z zeszłego roku część została zostawiona na zasiew na przyszły rok, na wiosnę, żeby je zasiać. No logiczna rzecz, zawsze się tak robi. Zbiera się żniwo, część można sprzedać albo na swoje potrzeby zużyć, a jakąś tam część trzeba zostawić na zasiew w przyszłym roku. No to zostawiono to ziarno, byli magazynierzy, którzy pracowali przez tą jesień i zimę do wiosny w magazynie, no i a później na wiosnę ci magazynierzy siadali na traktory i zajmowali się zasiewem, no, a w zimie jak nie było roboty, no to byli magazynierami. Tyle, że podczas zimy oni to ziarno pomalutku, po wiatrze czy po dwa wiatry wyprzedawali na, żeby mieć alkohol, bo tak siedzą w pracy, nie ma co robić, to piją non-stop i tak przez jesień i całą zimę do wiosny wyprzedali wszystko to ziarno. No ale później trzeba było jakoś to ukryć tą prawdę. W związku z tym, jak przyszła wiosna, to dwa tygodnie ciągnikami jeździli po tych polach. Były te siewniki zaczepione do tych ciągników. Nie było ziarna, ale oni wszystko zorali tymi polami, żeby dyrektor widział kółchozu, że oni pracowali i ziarno zasiali. Tylko co się okazało, jak przyszła później, no minęło trochę czasu, ziarno jąskie, no nic nie urosło na tym polu. No zgodnie z tym, że jak się sieje z kompot, czyli tak, pierwsze prawo siewu, o którym mówi apostoł Paweł, jeżeli ktoś sieje z kompot, też rzęść będzie, to adaptując do tego przykładu, można powiedzieć, kto w ogóle nie sieje, to w ogóle nie będzie miał plonu. I nie było. Ale oczywiście trzeba było jakieś wymyśleć uzasadnienie, bo jak to mogło nie wyrosnąć, jak jest zasiane, to oczywiście działalność imperialistów doprowadziła do tego, że ziarno tutaj nie wyrosło i takie wytłumaczenie mogli podać, ale no to jest śmieszne, to jest nielogiczne, bo tutaj wracając do tego, co mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Zbiera się nasienie, plon tak, tego samego rodzaju, co nasienie. W związku z tym apostoł Paweł przenosi to do życia duchowego i kto mówi, że kto sieje dla ciała swego, czyli wynakłada na takich rzeczy, które lubi ciało człowieka, a apostoł Paweł mówi gdzie indziej, że duch i ciało są sobie przeciwne, że walczą ze sobą, czyli to, co jest korzystne dla ducha, to niekoniecznie podoba się ciału, bo ciało by chciało, no co by chciało ciało człowieka? Lekkiego i przyjemnego życia. Wygód, bogactw, spokoju, żeby nie było żadnych problemów, żeby wszystko się gładko układało, tak by cielesność nasza chciała, no, a duchowemu życiu coś takiego zupełnie nie służy. W duchowym życiu są potrzebne burze, zawirowania, doświadczenia. Potrzebne jest wynakładanie wysiłku, zaangażowanie w swoje chrześcijańskie życie, zaangażowanie w służbie. To służy duchowi, to służy rozwojowi ducha. Więc jeżeli ktoś sieje z ciału swojemu, czyli robi takie rzeczy, jakie ciało lubi, to do czego to prowadzi? Prowadzi to do skażenia, co zresztą bardzo dobrze gołym okiem widać, jak się spojrzy na ludzkość żyjącą na całym świecie. Ogólnie większość ludzi przecież sieje dla swojego ciała. Robi to, dąży do tego, co jest przyjemne i chciało w swoim życiu. Jaki jest efekt tego, który obserwujemy? Postępująca degradacja człowieka, coraz większa grzeszność, coraz słabszy duch, coraz słabsza wiara w Boga, coraz większe odejście od Boga. Takie są skutki siania ciała. Wszyscy robi to ogół społeczeństwa ludzkiego i efekty tego bardzo dobrze widać. Wystarczy usłyszeć, o czym ludzie rozmawiają, włączyć telewizor i pooglądać wiadomości, to widać, jakie są efekty właśnie ciała siania ciału swojemu, że efektem z tego będzie skażenie. Kto sieje dla ducha, mówi apostoł Paweł, to z ducha będzie żął żywot wieczny. No to jest ostateczna nagroda, ta końcowa. A żeby tą nagrodę zrządzić, to trzeba przejść cały proces rozwoju. A jeżeli ktoś sieje ciału swojemu, duchowi swojemu, no to będzie ten duch się w nim rozwijał. Będzie ten duch stawał się coraz silniejszy, aż ostatecznie na końcu jest ta nagroda życia wiecznego dla tych, którzy odpowiedni rozwój przejdą. Dlatego mówimy dzisiaj na ten temat o duchowym wzrastaniu, bo jest to rzecz, o której ciągle chrześcijanin musi sobie przypominać, bo w gonitwie dnia codziennego, wśród trosk życia codziennego, bardzo łatwo jest o tym zapomnieć, zagubić się i wtedy odwołując się do przypowieści naszego Pana o czworakiej roli, nawet jeżeli ktoś jest tą rolą żyzną, to potrafią te właśnie osty i ciernie wyrosnąć i troski tego życia, łuda, bogactw potrafią przytłumić to ziarno i co się dzieje? I ziarno nie wydaje plonu. Też mamy terminologię rolniczą i można by jeszcze inne przypadki znaleźć. Nasz Pan często do takich obrazów się odwoływał, mówiąc do swoich słuchaczy, chcąc im pokazać pewne prawdy duchowe, używając przykładów takich, które by do nich trafiły, które byłyby zrozumiałe dla nich, więc w taki sposób to działa, dlatego mówimy o wzrastaniu, dlatego mówimy o prawach natury, które rządzą wzrastaniem roślin, drzew czy innych roślin i możemy powiedzieć, że są też prawa duchowe. Są prawa natury, które są, możemy powiedzieć, prawa fizyczne są na tym świecie, które rządzą działaniem wielu różnych rzeczy, tak Bóg je ustalił, że one to regulują i są one nieugięte w swoim działaniu. Chociażby to prawo, że kto sieje skąpo, czy też co człowiek sieje, to i żyć będzie, to są prawa nieugięte, czyli niezmienne. W żaden sposób nie można ich zmienić. Jeżeli została jedna rzecz spełniona, warunek został spełniony, to skutek musi być taki i w żaden sposób nie da się tego zmienić, by skutek był inny. Więc prawa fizyczne są nieugięte i wszelkie ich naruszenie ściąga natychmiast karę na człowieka. Jak ktoś skąpo zasiał, on dostanie karę w postaci słabego plonu. Jak ktoś zasiał jęczmień, a chciał mieć pszenicę, to karą dla niego będzie, że urośnie mu jęczmień, a nie będzie miał pszenicy, którą chciał. A moglibyśmy powiedzieć, że duchowym wzrostem chrześcijanina rządzą prawa moralne, czy też w ogóle postępowaniem człowieka rządzą prawa moralne. I trzeba by powiedzieć, że prawa moralne są równie nieugięte jak prawa fizyczne. Nie można ich naruszać bez kary. Różnica polega tylko na tym, że za naruszenie prawa fizycznego rządzącego światem przychodzi natychmiastowa kara. Dlatego ludzie wiedzą, że tak jest i tego przestrzegają. Natomiast w przypadku świata moralnego kara przychodzi z opóźnieniem. Bo weźmy sobie, jest takie prawo fizyczne, jakim jest prawo grawitacji. To jest prawo fizyczne, że jest grawitacja i ono rządzi światem w tej swojej sferze. Jego naruszenie przynosi natychmiastową karę. Każdy człowiek, który by wyszedł powiedzmy na balkon, na którym nie ma barierek zainstalowanych i zrobił krok tam, gdzie już nie ma tego balkonu, tylko jest pustka, to zobaczy, jak działa prawo grawitacji. Poleci w dół. W żaden sposób niebo nie utrzyma się w powietrzu bez podparcia, bo tak mówi prawo grawitacji, że nic, co nie jest, co jest wysoko i nie jest podparte na czymś, spada w dół na ziemię. I w żaden sposób tego prawa nie można zmienić, żeby ta rzecz nie spadła. Chyba, żeby była lżejsza od powietrza, tak, ale to wtedy nie ma masy, w związku z tym to nie będzie prawo działało, ale ogólnie to prawo działa na wszystko. Tak samo jest z prawem moralnym. Jest prawo moralne, które dał Bóg, ustalił miłuj bliźniego jak siebie samego. Jedno z praw, jakie dał Bóg, praw rządzących moralnym postępowaniem człowieka. Prawo to jest nagminnie naruszane przez człowieka, ale kara nie spotyka człowieka natychmiast za naruszanie tego prawa, bo gdyby kara spotykała natychmiast, to by ludzie bardziej przestrzegali tego prawa. Te prawa, których naruszanie spotyka się z natychmiastową karą, są mniej więcej przez człowieka przestrzegane, bo kary są zawsze przykre i bolesne i nikt nie chce nigdy takich kar przechodzić. Zresztą tak samo widzimy, moglibyśmy się tu odwołać do zdrowia fizycznego człowieka. Teraz przychodzi mi tutaj przykład. Są choroby, których pojawienie natychmiast wiąże się z dotkliwymi przykrościami, bólem czy ograniczeniami. Co się wtedy dzieje? Ludzie od razu zaczynają się leczyć, bo takie choroby doskwierają. Ale są choroby takie, które przez wiele lat potrafią nie za bardzo dawać znać o sobie. To wtedy większość ludzi ma tendencję takie choroby lekceważyć i ich nie leczyć. Kiedyś słyszałem jednego lekarza w telewizji, który mówił, że wyraził tą myśl w taki sposób, że żałuje, że nadciśnienie nie boli. Bo gdyby bolało, to by ludzie się leczyli na to. A można mieć nadciśnienie i efekty będą po latach całych dopiero w postaci szkód w organizmie, popękanych naczyń włosowatych, te, które krew przywozą, które są bardzo cieniutkie, w związku z tym 20 lat czy 30 lat dla niektórych zbyt wysokiego ciśnienia prowadzi do tego, że one pękają. Ale wtedy szkody są już nieodwracalne i nie do naprawienia i jest za późno. Wtedy. Dlaczego ktoś nie leczył tej kary? No bo nie bolało. Ktoś nawet wiedział, by przy jakimś innym badaniu wyszło, że ma nadciśnienie, ale skoro nie boli, to tendencja jest, żeby lekceważyć, bo nie ma natychmiastowych przykrości. I tak to właśnie człowiek działa. Zarówno w sprawie swojego zdrowia fizycznego, a w przypadku zdrowia duchowego możemy powiedzieć, że jest jeszcze bardziej niedbały niż w przypadku zdrowia fizycznego. Dlatego narusza prawo Boże cały czas, ale nie spada natychmiastowa kara. W związku z tym, co sobie myśli? Myśli sobie, że tak, można postępować, skoro nie ma natychmiastowej kary. Ale kara przechodzi w postaci postępującej degradacji człowieka, w postaci jego rosnącej grzeszności, w postaci jego coraz większego oddalania się od Boga, ta kara na człowieka przychodzi za naruszanie prawa moralnego, jakie dał Bóg, bo tym duchowym postępowaniem człowieka także rządzą prawa, tak samo jak rządzą one światem fizycznym i one także są nieugięte, te prawa, i swój skutek ściągają na człowieka, zależnie od tego, czy człowiek ich przestrzega, to ma dobry skutek w postaci swojego rozwoju zwiększającego się, czy też jeżeli ich nie przestrzega, w postaci postępującej degradacji, prawa te działają. Spodziewamy się, że podczas okresu restytucji właśnie na człowieka za naruszanie prawa moralnego będą spadały natychmiastowe kary, co będzie wielką pomocą w nauczeniu człowieka prawego, sprawiedliwego postępowania. Bo człowiek, jeżeli widzi, że coś, co robi, przynosi natychmiastowe dobre skutki, no to idzie w tą stronę, bo widzi dobre skutki. Jeżeli widzi, że coś daje natychmiastowo złe skutki, to przestaje iść. Najgorzej jest właśnie wtedy, kiedy można trwać w złym postępowaniu, bo nie widać jego natychmiastowych skutków. Przypomina mi się, że w którymś z psalmów Bóg mówi do niego, zwracając się do niegodziwego człowieka, to on mówi, że czyniłeś zło, a ja milczałem. Czyli nie reagowałem, nie przeszkadzałem ci, nie pokazywałem ci, że to jest zło. I co wtedy? Dalej kontynuuje. Myślałeś, żem tobie podobny. Czy myślałeś, że akceptuję takie postępowanie, ale nie. Bo Bóg milczał, bo chciał nauczyć tego człowieka pewnych lekcji, jakie skutki przynosi wybranie złej drogi i złe postępowanie. Ogólnie doświadczenie z grzechem to jest lekcja, jaką cała ludzkość przechodzi. Więc, ale tak jest obecnie. W przyszłości, podczas restytucji, ludzkość będzie otrzymywała pomoc właśnie w tym, że będzie natychmiastowa nagroda za dobre postępowanie i natychmiastowa kara za złe postępowanie, co będzie niesamowicie wielką pomocą dla człowieka w jego rozwoju, w jego podnoszeniu się. To, co objawienie nazywa laską żelazną, że ci, którzy w wieku Ewangelii obecnym, jest ta obietnica im dana, zwyciężą w swoim boju, to mówi Bóg, jako nagrodę będą rządzić nad narodami, czyli nad klasą instytucyjną, nad ludzkością w ogólności, i to będą nimi rządzić laską żelazną. A laska żelazna to taka jest mocna, ona się nie łamie, bo laska drewniana uderzyć można i się może złamać, drewniana laska, ale laska żelazna jest symbolem nieugiętej, twardej władzy. A zwłaszcza, że zaraz później jest dodane, że te narody będą przed takim jak skruszone, gliniane naczynia. No to powiedzmy, gliniane naczynie w kontakcie z żelazną laską nie ma najmniejszych szans. W przypadku uderzenia żelazną laską glinianego naczynia jest stuprocentowa gwarancja. Gliniane naczynie się stłucze, laska się nie złamie na glinianym naczyniu w żaden sposób, bo to nie jest zbyt mocny, twardy materiał, żeby laska żelazna miała sobie z nim nie poradzić. W związku z tym mówimy o duchowym wzrastaniu, bo taki jest cel życia chrześcijanina. Przed chwilą wspominałem o tym, jak spodziewamy się, że w restytucji będzie to wyglądało z ogółem ludzkości, że laska żelazna będzie wielką pomocą, ale póki co ta laska żelazna, jak dobrze widzimy, wciąż nie działa i jest wciąż tak, jak pisał prorok Malachiasz w swoim proroctwie, że ci, którzy służą Panu, jak siedli i zaczęli rozmawiać, to jakie mieli refleksje? Że złym i niegodziwym dobrze się powodzi, a nie tym, którzy się Boga boją i starają się przestrzegać Jego przykazań, że wciąż w taki sposób świat ten działa, ale czyli, że nie ma nagród za dobre postępowanie i kar za złe postępowanie, przynajmniej tych natychmiastowych nie ma, bo sprawiedliwość Boża działa. Ten, kto niegodziwie postępuje w dzisiejszym życiu, niesprawiedliwie on karę ponosi w taki sposób, że się degraduje coraz bardziej, robi się coraz bardziej grzeszny i jeżeli w przyszłości zechce kiedykolwiek posiąść życie wieczne i żyć w raju na ziemi, to będzie musiał się tego zła, którego nabył w tym życiu, oduczyć, a to wcale nie będzie łatwe. To będzie wymagało od niego większego wysiłku, większego strofowania, większego udziału tej laski żelaznej, bo on po powstaniu z grobu podczas restytucji, jaki będzie? Będzie taki sam, jak do grobu poszedł. Jak postępował niesprawiedliwie, no tak dalej będzie chciał postępować niesprawiedliwie, bo na przykład dzięki temu niesprawiedliwemu postępowaniu żyło mu się lekko i przyjemnie, bo żył kosztem wyzyskiwania innych. To co, to on zaraz zechce zabrać się sam do ciężkiej pracy, żeby na siebie pracować? Nie, on zechce żyć tak jak żył do tej pory, kosztem innych, a zostanie mu to zabronione i będzie zmuszany do pracy, do której nie umie, której nie lubi, której nie chce wykonywać, będzie to dla niego wysiłek, więc te kary przychodzą, tylko czy one nie są natychmiastowe. Natomiast w przypadku chrześcijan, którzy przychodzą do Boga, którzy oddają mu swoje życie, to oni, przychodząc do Boga, jak gdyby mówili mu, że my nie chcemy czekać na czas restytucji, by pracować nad swoim charakterem, by podnosić się z grzeszności. My widzimy, jaki jest stan człowieka, jak nędzny jest stan człowieka. Wiemy, że człowiek jest grzeszny, że Bóg musiał grzesznika potępić, naszego praojca, na śmierć. Wiemy, że to, że Bóg nami się teraz zajmuje, że mamy szansę, to dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, dostrzegamy te rzeczy, bolejemy nad swoją grzesznością i dzięki ofierze Jezusa widzimy szansę do powrotu do harmonii z Bogiem. Bóg nas przyjmuje, przykrywa zasługą Chrystusa, żeby ta grzeszność nie była rażąca dla Niego, ale wtedy uzyskujemy coś, co się nazywa usprawiedliwieniem dzięki wierze w Jezusa. Wiara nam to daje, ale wtedy powinien rozpocząć się proces uświęcania swojego życia. Tak? Czyż apostoł Paweł nie mówi, że świętymi bądźcie, tak jak Ojciec wasz święty jest? Ojciec wasz w niebie święty jest, świętymi bądźcie. Czy też czy nie mówi w 1 do Koryntian 1:30, że Chrystus od Boga stał się nam mądrością? I tam większość przykładów polskich, przynajmniej te starsze, mówiły poświęceniem, ale te nowsze już mówią słusznie uświęceniem, że Chrystus staje się nam uświęceniem. Jest nie tylko tym, który nas usprawiedliwia, to jest początek uzyskania usprawiedliwienia dzięki wierze, a potem ma rozpocząć się proces uświęcania, a uświęcanie polega na czynieniu siebie świętym, czyli bezgrzesznym. Inaczej, czyli proces uświęcania polega na dążeniu w tą stronę, by stawać się świętym w swoim życiu. Więc Bóg w wieku Ewangelii wybiera swój lud, szuka tych, którzy chcą przyjść do Niego i którzy taki proces uświęcania, by zarobić sobie na życie wieczne, żeby z tego ducha rządzić żywot wieczny, tak jak czytaliśmy w liście do Galacjan, Bóg w wieku Ewangelii wyszukuje takich, którzy by do Niego chcieli przyjść i ten proces przejść i jako nagrodę w przyszłości uzyskać życie wieczne. Nie jest to przymusowy proces, dlatego nazywamy to zbawieniem z wyboru, bo to są jednostki, są wybierane. Większość ludzkości się do tego nie nadaje procesu, bo warunki są zbyt trudne, żeby mogła ten proces zwycięsko przejść. Dlatego przewidziany jest czas odnowienia wszech rzeczy, to co nazywamy restytucją, kiedy w łatwiejszych warunkach ogół ludzkości będzie miał taką uczciwą, sprawiedliwą szansę podniesienia się z upadku, bo przecież mówi nam Biblia, że nasz Pan skosztował śmierci za każdego człowieka i że jest światłością oświecającą każdego człowieka przychodzącego na świat. W związku z tym każdy musi skorzystać z jego ofiary. Albo skorzysta z niej teraz, a większość będzie mogła skorzystać tą swoją szansę uświęcenia się, dojścia do zgodności z wymogami sprawiedliwości, będzie miała w przyszłości. Ale kto jest chrześcijaninem, kto chciałby nim być już dzisiaj, to nie czeka na przyszłość, tylko ten proces restytucji swojego uświęcania zaczyna już w tym życiu. W związku z tym, odkąd chrześcijanin przyszedł do Boga, mu się oddał, to ma dwie rzeczy do zrobienia w swoim życiu. Po pierwsze, ma zwlec z siebie starego człowieka. Tak mówi o tym apostoł Paweł. Mówi o zewlekaniu z siebie starego człowieka. Czyli na czym to polega? A może najpierw przeczytajmy słowa apostoła Pawła. Efezów, to jest list jego do Efezów, 4 rozdział, wersety od 22 do 24. Efezów, 4 rozdział, od 22 do 24, gdzie czytamy takie słowa. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I tutaj te dwa zadania przedstawia nam przed nami apostoł Paweł. Pierwsze zadanie, trzeba zewlec z siebie starego człowieka. Co to oznacza? Kim jest ten stary człowiek? No oczywiście mówimy tutaj symbolicznie, tak, bo tutaj w nas nie ma dwóch ludzi, stary i nowy. Jest jedna istota, która istniała do tej pory i istnieje dalej. Tylko ten stary człowiek, jak apostoł Paweł mówi, wraz z jego poprzednim postępowaniem. To jest ten stary człowiek. A ten stary człowiek cechował się tym, że miał błąd w swoim umyśle. Tego błędu trzeba się wyzbywać. I to nie jest taki ten błąd, sądzę, on jest dość, że powinniśmy go rozumieć dość szeroko. Czyli nie chodzi tylko o błędy w poglądach religijnych, że kiedyś wierzyłem w błędne poglądy religijne, to zrozumiałem, przyjąłem inne. Ten błąd moim zdaniem jest znacznie szerszy. Obejmuje te błędy religijne, ale także obejmuje różne błędne nasze przekonania co do różnych sposobów postępowania odnośnie tego, co jest dobre, a co jest niedobre, jak powinno się postępować w życiu. Takie, to też jest błąd. To są wszystko, co jest błędnym przekonaniem, niezgodnym z prawdą. Tego człowiek ma się wyzbywać, ma się pozbywać grzechu, samolubstwa i światowości ze swojego serca. To są ci właśnie przeciwnicy. Grzech, błąd, samolubstwo, światowość. Tych czterech przeciwników chrześcijanina, z którymi chrześcijanin ma walczyć w postaci wyzbywania się ich z samego siebie. Bo to one stanowią tego starego człowieka, o którym apostoł Paweł mówi, że trzeba się go zewlec, czyli trzeba go się pozbyć, wyrzucić tego starego człowieka z siebie. I druga rzecz, o której też tu mówił apostoł Paweł w Galatów 4, 22-24, to jest oblec się w nowego człowieka. A czym się cechuje ten nowy człowiek? No, przeciwnymi rzeczami do tego starego człowieka. Tak jak stary człowiek cechował się tym, że ma błąd w swoim umyśle, to tak ten ma cechować się prawdą. Trzeba przyoblekać się w prawdę, w prawdziwe przekonania, i to na polu religijnym, i na każdym innym także. Tutaj, o ile ten stary człowiek cechował się grzesznością, to ten ma się cechować sprawiedliwością. I o ile stary człowiek cechował się samolubstwem, to ten nowy ma cechować się świętością. A o ile stary cechował się światowością, to, czyli życiem, rzeczami światowymi, świeckimi, to ten ma się cechować duchowością, czyli życiem duchowym. I to jest zadanie chrześcijanina, to jest nasze zadanie. Taki jest cel poświęcenia chrześcijanina, żeby właśnie te cechy nowego człowieka w sobie rozwijać, czyli wypleniać te stare nawyki myślowe, sposoby postępowania, zastępować je nowymi nawykami myślowymi, nowymi sposobami postępowania, szkoląc siebie w służbie Bożej. I wierność, z jaką będzie wykonywał te rzeczy, właśnie ostatecznie będzie decydowała o tym, czy zostanie zwycięzcą w swojej klasie ludu Bożego, czy też zostanie przez Boga odrzucony. Ten wzrost wymaga stale podtrzymywanego wysiłku, bo wzrost chrześcijanina, jego rozwój nie jest czymś gwałtownym, czymś, można powiedzieć tak, nie jest przede wszystkim czymś natychmiastowym, co następuje natychmiast. Tutaj czasami w chrześcijaństwie można usłyszeć takie poglądy: uwierz w Chrystusa, a będziesz zbawiony. Albo powiedz, że Chrystus jest Zbawicielem, a jesteś zbawiony. Gdyby taka była prosta droga do zbawienia, to byłoby bardzo fajnie. To wyznaj Chrystusa, że jest Zbawicielem, to prawda, tylko że to jest dopiero początek. Od tego trzeba zacząć, czyli to jest to warunek konieczny, ale niewystarczający. To rzeczywiście nie można osiągnąć zbawienia bez wyznania, że Chrystus jest Zbawicielem, ale samo uznanie, że Chrystus jest Zbawicielem, jeszcze nie zapewnia życia wiecznego. Dopiero umożliwia wejście na drogę, która prowadzi do życia wiecznego. Bo chrześcijanin, bo każdy, kto chce odziedziczyć życie wieczne, musi być sprawiedliwy, musi być święty, czyli musi być bezgrzeszny. A grzechu nie można się pozbyć z siebie tak sobie, przez powiedzenie jakiegoś zdania. I tego dnia, którego się to zdanie powiedziało, to jest długi, żmudny proces, trwający przez całe życie chrześcijanina. Jest to stopniowy proces i to mający odbywać się każdego dnia, nie tylko pośród wielkich wydarzeń, jakie nas w życiu spotykają, bo każdy z nas w swoim życiu od czasu do czasu ma jakieś ważkie wydarzenia, które nawet potrafią zmienić bieg jego życia, że ono od tej pory inaczej wygląda niż do tej pory. No to w takich rzeczach to rzeczywiście też trzeba zachowywać odpowiednią postawę tutaj i uczyć się z tego, ale jeżeli ktoś by się uczył tylko z takich wielkich wydarzeń, no to niewiele się nauczy, bo takich wielkich, zwrotnych punktów w jego życiu to nie ma zbyt wiele. Nie żyje tysiące lat, żeby nazbierał takich wydarzeń. Większość naszego życia składa się z drobiazgów tutaj, z drobnych, małych spraw. I w tych właśnie drobiazgach, w tych drobnych, zwyczajnych, codziennych sprawach odbywa się gro, większość naszego rozwoju. Nie można ich przeaczać. Kiedyś chyba taka myśl mi się przypomina, którą ktoś czytałem, że doskonałość składa się z drobiazgów. No bo bardzo wiele rzeczy drobnych składa się na to, żeby być doskonałym. Właśnie postępowanie w takich drobnych rzeczach. Czyli doskonałość składa się z drobiazgów. No, wiemy, drobiazgi to są rzeczy mało wartościowe, mało istotne. Więc gdy ktoś podkreśla tej myśli, że doskonałość składa się z drobiazgów, ale doskonałość nie jest drobiazgiem. Czyli chociaż składa się z małych rzeczy, to ona sama w sobie nie jest małą rzeczą, jest wielką rzeczą, jest największą rzeczą, bo jest celem chrześcijanina osiągnięcie tego rozwoju, podobieństwa do swojego mistrza, które chrześcijanin w swoim życiu ma rozwijać. Więc ten rozwój chrześcijanina ma przebiegać codziennie w pracy, jak jest człowiekiem pracującym w domu, pośród kontaktu z ludźmi, których zna słabo, bo spotyka ich po raz pierwszy, albo spotyka ich tylko od czasu do czasu. Czy też gdy przebywa z ludźmi, których dobrze zna, czyli którzy na przykład są jego przyjaciółmi, czy też pośród jego rodziny, w kontaktach, jakie są w rodzinie. Bo przecież chyba większość ludzi to najwięcej kontaktu ma z członkami swojej rodziny, zwłaszcza z tej, jak ktoś żyje z kimś pod jednym dachem, no to największa jest ilość kontaktów wtedy, więc wtedy duża część rozwoju ma się tutaj dokonywać w tych warunkach. Jest taka zasada, która mówi, że tak, miłość ma rozpoczynać się we własnym domu. Czyli nie, że ktoś ma być pełen miłości w kontaktach z innymi ludźmi, a swoich domowników własnych traktować bez tej cechy
źle, bez okazywania im miłości czy innych chrześcijańskich uczuć, że to właśnie ma się zaczynać od tego środka i tak rozchodzić się na zewnątrz, a nie istnieć na zewnątrz, a być zaniedbywana w domu. Apostoł Paweł pisze przecież, że kto by o swoich nie miał starania, to wiary się zaparł i jest gorszy od tam niewiernego, a chodzi mu niewierzącego. To ktoś tak jest gorszy od niewierzącego. A czy innymi słowy, to co z tego wynika? Czy niewierzący w Jezusa Chrystusa uzyska zbawienie? Nie. A ten, który niby wierzy w Jezusa Chrystusa, ale apostoł Paweł mówi, że jest gorszy od niego uzyska, no jak jest gorszy, to nie może uzyskać. Jak tamten nie uzyskuje zbawienia, to ten też nie uzyskuje, skoro jest określane, że jest nawet gorszy od tamtego i że wiary się zaparł, bo właśnie chrześcijańskie postępowanie ma się zaczynać od własnego domu, a czasami spotykają się tacy ludzie, być może obywatelstwo spotkali albo słyszeli, mówię już nawet nie koniecznie o chrześcijaninach, tylko o ludziach ogólnie, z tym, że są ludzie, którzy w pracy dla swoich kolegów, znajomych wydają się być wspaniałymi ludźmi, a później w swojej rodzinie zachowują się tak w sposób skandaliczny, że ostatecznie tam policja wchodzi i wyroki sądowe się pojawiają i potrafią trafić do więzienia za maltretowanie członków swojej rodziny, a wielkie zaskoczenie, gdy sprawa wyszła na jaw, bo przecież w pracy to był taki miły Pan. Tutaj wszystkim mówił dzień dobry, dziękuję, uśmiechał się i swoje obowiązki nawet sumiennie w pracy wypełniał, że nikt go znał tylko w pracy, nie powiedziałby o nim złego słowa. Takie przypadki od czasu do czasu się zdarzają. No, wynika to z hipokryzji człowieka, że niektórzy właśnie na zewnątrz, wobec tych, którzy, z którymi ma się rzadki kontakt, można udawać i przestawiać, rzutować jakiś obraz samego siebie, taki właśnie pozytywny, który by się chciało, żeby inni ludzie dobrze myśleli o mnie. No, to w przypadku tymi, którymi ma się większy kontakt, no jest to trudne. Taki ciągle obraz rzutować, bo to olbrzymi wysiłek i komuś się po prostu nie chce, a poza tym nikt nie ma ochoty cały czas udawać. W końcu chcę mieć takie chwile, że nie udaję, tylko zachowuję. A powiedziałbym nawet w ten sposób, że im bardziej udaję w jednym miejscu, to tym mocniej musi to odreagować w drugim miejscu, czyli robi się jeszcze gorszy, nie dając sobie żadnych hamulców, bo jeżeli tam się tak bardzo hamowałem i ograniczałem, żeby fajnie wyglądać, to ja w końcu to miejsce zeszło, jestem w innym, to już żadnych hamulców, żeby jakoś to się wyrównało. Zapewne to z tego powodu prowadzi, pojawiają się od czasu do czasu takie właśnie przypadki ludzi, którzy żyją w tych różnych środowiskach i w tej mają zupełnie odmienny obraz. W tym środowisku to prawie że święci, a w tamtym środowisku diabeł wcielony. Bo gdy ktoś tak bardzo nie udaje, to jakiś ten obraz jest wyrównany i wszyscy wiedzą, ma swoje wady, ma swoje zalety i taki i w tym nie ma wielkiej zbyt różnicy na ten temat. Ale wracamy do naszego tematu, którym jest podkreślenie tego, że rozwój chrześcijanina, ta jego owocność jest stopniowym procesem, bowiem napełnianie się Duchem Bożym człowieka, uzyskiwanie tego Ducha Bożego i w swoim umyśle, i w swoim sercu wymaga czasu. Wymaga czasu i musi być ciągle podtrzymywane. Nie można robić tym przerw, odbywa się powoli i tak każdodziennie. Brat Russell kiedyś w Strażnicy napisał tak, że nikt nie powinien spodziewać się, iż uczyni postęp w prawdzie, kto nie poświęca temu celowi czasu i cierpliwego, ustawicznego wysiłku. Przeczytam tą myśl jeszcze raz. Nikt nie powinien spodziewać się, iż uczyni postęp w prawdzie, kto nie poświęca temu celowi czasu i cierpliwego, ustawicznego wysiłku. Czas i cierpliwy i ustawiczny wysiłek. Bo tak to jest w tym świecie się dzieje, że uzyskanie czegokolwiek dobrego wymaga ustawicznego wysiłku i zaangażowania od człowieka. Weźmy kogoś, kto jakiś biznes rozkręca, znaczy jego biznes odniesie sukces, jeżeli on nie będzie temu biznesowi poświęcał czasu i ustawicznego wysiłku? No oczywiście, że nie odniesie. A w życiu duchowym to miałoby być inaczej niż w życiu fizycznym. Są przecież to te życiem duchowym rządzą prawa duchowe, wspominaliśmy o tym na początku, i one są równie nieugięte jak prawa fizyczne rządzące światem fizycznym. Więc nie można ich ominąć, przeskoczyć, że jakiś hokus pokus i ktoś się rozwinął ni z tego, ni z owego. To wszystko trwa, to wszystko zawiera czasu i wymaga cierpliwego, ustawicznego wysiłku. I na dodatek jeszcze utrudnienie dodatkowe jest takie, że też tu było wspominane na początku, że tak jak w przypadku naruszania prawa moralnego nie widać natychmiastowej kary, tylko ta kara później się objawia w postaci degradacji i gorszego postępowania takiej osoby, tak samo w przypadku dobrego postępowania człowieka także nie ma natychmiastowej nagrody za to. Tego efekty widać dopiero po jakimś czasie. Jak ktoś się zastanawia nad sobą, to może zauważyć, że kiedyś w takich sytuacjach to miałem takie myśli, takie uczucia, czy też reagowałem w taki sposób, nieodpowiednio, a teraz widzę, że minęło czasami może ileś lat nawet i widzę, że mam inne odczucia, nie tak negatywne, że reaguję w sposób lepszy niż reagowałem kiedyś. Co to znaczy? W tej sferze nastąpił rozwój od tamtego czasu, ale to nie widać tak od razu. Dlatego jest to tym trudniejsze dla człowieka, bo człowiekowi łatwiej czynić coś, co przynosi natychmiastowe efekty, co daje od razu rezultaty, to wtedy człowiekowi jest łatwo coś takiego robić. Czytałem kiedyś taką myśl jakiegoś, nie wiem kto to był, filozof czy literat, nieistotne, ale powiedział, że coś takiego, że teraz już rozumiem, dlaczego tak wielu ludzi lubi rąbać drewno. W tej czynności od razu widać efekty. No, racja. Czyż nie jest tak, że widać od razu efekty? Stawiamy klocek, jedno uderzenie siekierą i natychmiast, co jest? Są dwa klocki, a był jeden. Co prawda połowę mniejszy, ale od razu jest efekt, tak? A jak ktoś wynakłada wysiłek i tego efektu nie widać w tej samej sekundzie, ani nawet godzinę później, ani może nawet następnego dnia, to tym większej determinacji potrzeba od człowieka, tym większej motywacji potrzebuje on, by ten wysiłek podtrzymywać, bo efektów nie widać od razu. Dlatego dużo łatwiej ludziom zrobić coś, co przynosi natychmiastowe efekty, bo to, że on widzi ten efekt, to od razu go zachęca do tego, żeby kontynuować. Bo gdyby ktoś wziął klocek drewna i uderzał siekierą raz, drugi, a klocek się nie rozpadał, a czasami zdarzają się takie rzeczy, swego czasu, 10 lat temu, sam się co roku zajmowałem taką czynnością, żeby do kominka drewno na cały sezon sobie przygotować, bo miałem tak drewno nieporębane, tylko w takich klockach zamawiane z lasu i trzeba było klocki pociąć piłą motorową na kawałki, a później trzeba było je siekierą rozrębać, więc większość z nich się normalnie rębało, czyli uderzało się siekierą i się klocek rozpadał, ale zdarzało się zawsze ileś takich, jakiś procent, że można było uderzać tą siekierą i albo czasami były takie momenty, że siekiera się odbijała od klocka i iskrzyło, chociaż tam nie było niczego metalowego w tym klocku, żadnego gwoździa czy czegoś, tylko takie drewno było sękowate, albo że się uderzyło, się trochę wgłębiła i później tej siekiery wyciągnąć nie można było z tego klocka. No to w takiej sytuacji, jeżeli ma się taki klocek, to człowiek próbuje uderzać ileś razy i w końcu da sobie spokój, tak? Rezygnuje z tego, bo nie przynosi efektów. A jak ma takie klocki, że po jednym uderzeniu siekierą się klocek rozpada, to go zachęca, żeby nie przerywać tej pracy rębania i później przerąbie te 10 czy 20 nawet metrów przestrzennych, jakie może tych klocków mieć drewna do porębania, bo widzi efekty swojej pracy i to go motywuje, zachęca. Widzi, że już mam coraz więcej zrobione, tych nieporębanych jest coraz mniej i to mu umożliwia kontynuowanie wysiłku. A jeżeli nie widać tych efektów, to potrzebna jest większa determinacja, większe jego zaangażowanie. Skąd wziąć taką determinację, taką chęć w życiu chrześcijańskim, żeby tak postępować? No właśnie, trzeba ją czerpać z naszych chrześcijańskich uczuć, z ich rozwoju, bo to będzie takie wzajemne napędzanie się. Im bardziej nasze chrześcijańskie uczucia będą rozwinięte, to tym bardziej będą nas zachęcały do tego, żeby dalej w tym rozwoju trwać. Dlatego też w tej wypowiedzi swojej apostoł Piotr w tym swoim drugim liście, w pierwszym rozdziale, w wersetach od 5 do 7, mówi o tym przydawaniu, żeby przydawać kolejne rzeczy i że później nawet dodaje, że one się mają pomnażać. Jak one się będą pomnażały, to nie będziemy bezczynnymi, i że poznanie Jezusa Chrystusa będzie dla nas z pożytkiem. Więc takie, bo przeczytajmy jeszcze raz te słowa apostoła Piotra. Pierwszy rozdział, wersety od 5 do 7. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. To teraz czytałem według przykładu Biblii Warszawskiej. I po czym dodaję w wersecie 10, kilka wersetów później, albowiem te rzeczy czyniąc, nigdy się nie potkniecie. Jak będziecie tak przydawali te zalety charakteru kolejne do siebie, to się nigdy nie potkniecie. I tutaj to jest takie mocne oświadczenie apostoła, no bo on mówi, że gwarantuje, że jeżeli to będziemy czynili, to nigdy się nie potkniemy. Więc spróbujemy się nad tymi elementami, które tutaj apostoł Paweł wymienia. Wymienia 8 tutaj elementów, które ma przydawać do siebie chrześcijanin. Więc chcemy się nad nimi zastanowić, bo to bardzo istotna rzecz. To już zrobimy to po przerwie w drugim dzisiejszym wykładzie. Bowiem apostoł Piotr po ich wyliczeniu, gdzie które kończy w wersecie 7, to w wersecie 8 mówi tak. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tu jest też właśnie ciekawa rzecz, którą możemy rozważyć. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają. Tu jest to kluczowa rzecz, że one się mają pomnażać. Bo jakbyśmy wzięli samo to tylko to jego przydawanie, to można by uzyskać z tego fałszywy obraz. Bo on tu zaczyna tak, żeby dokładać starań i uzupełniać wiarę cnotą, cnotę poznaniem. To znaczy, że jak ja mam na przykład wiarę i mam coś dołożyć, to ja do tej pory tej drugiej rzeczy zupełnie nie miałem. A dopiero jak ją dołożę, to mogę kolejną, trzecią z listy. Nie, to nie jest tak. To działa w ten sposób, że każdy z nas posiada pewne elementy mniejsze lub większe. To napomnienie, żeby przydawać, znaczy, żeby dokładać większą miarę tej rzeczy. Bo to nie jest tak, że nikt nie ma żadnej powściągliwości, zanim nie dołożył poznania wcześniej. Będziemy sobie tłumaczyli w drugiej części, co w ogóle znaczą te poszczególne elementy. No i jak się można zastanowić nad tym, w jakiej mierze je posiadamy i jak je pomnożyć. Więc rzecz jest w tym, że posiadamy pewną miarę i trzeba, żeby one się pomnażały. Co apostoł Paweł powie po tej wyliczance skończonej w wersecie 7, apostoł Piotr po skończonej wyliczance w wersecie 7, w wersecie 8 wyjaśnia tą rzecz, że jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, bo macie pewną miarę, to, że ja wam mówię, by przydawać, to znaczy, że każe wam je pomnażać, powiększać, żeby była większa wiara. I jeżeli one się pomnażają, to rzeczywiście nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli się pomnażają, to rzeczywiście nie dopuszczą do tego. Dlaczego nie dopuszczą? Bo będą nas motywować do działania. Bo nasze pragnienia, nasze chęci wynikają z naszych uczuć. Można powiedzieć, że nasza wola, czyli to, co pragniemy czynić w naszym życiu, jest wypadkową naszych uczuć. Czyli wynika z tego, jakie uczucia mamy, bo z naszych uczuć wynikają nasze pragnienia. W taki sposób to działa. Zilustrujmy sobie, żeby to ładnie zobaczyć, to zilustrujmy sobie to na pewnym przykładzie. Biblijnym przykładzie. Na przypowieści naszego Pana o dobrym Samarytaninie. Znamy wszyscy. Był człowiek poraniony, pobity, potrzebował pomocy. Przychodził kapłan, przechodził lewita, zobaczyli, poszli dalej, przechodził ten Samarytanin, udzielił pomocy. Nasz Pan użył tej przypowieści, żeby pokazać ludziom, na czym polega miłość do bliźniego. Tak, bo zadałem im pytanie, który z nich go miłował swoim słuchaczom. No oczywiście, to jest oczywiste z takiej przypowieści, że miłość do bliźniego posiadał ten, który mu udzielił pomocy. Ale ja teraz zadam inne pytanie do tej przypowieści. Czy ci tutaj trzech mamy bohaterów tej przypowieści, pomijając pobitego człowieka, bo on nic nie robi. Mamy kapłana, lewitę i ich połączmy w jedno, bo nie mieli taką samą reakcję. To jest jedna postawa. Kapłan i lewita prezentują jedną postawę. Samarytanin prezentuje zupełnie odmienną postawę. Skąd wzięła się odmienna postawa? Dlaczego kapłan i lewita nie udzielili pomocy, a dlaczego Samarytanin udzielił pomocy? Tak postawmy sobie tutaj pytanie. Czy oni widzieli coś innego? Czy widzieli to samo? Widzieli to samo. I kapłan i lewita z jednej strony, i Samarytanie z drugiej strony mieli dokładnie ten sam widok. Poranionego, pobitego człowieka, który potrzebował, żeby udzielono mu pomoc. Więc jeżeli byli w takiej samej sytuacji i widzieli to samo, dlaczego nastąpiło? Skąd wynikała odmienna reakcja? Bo u Samarytanina na ten widok zrodziło się pragnienie udzielenia pomocy temu poszkodowanemu człowiekowi. U kapłana i lewity to pragnienie pomocy się nie narodziło. Dlaczego? Skąd wynikała ich wola, to co postanowili zrobić? No właśnie, wola, nasze pragnienia wynikają z naszych uczuć. To jest ta przypowieść bardzo wyraźnie pokazuje, że Samarytanin posiadał miłość do bliźniego. Ten, kto ma miłość do bliźniego, jak widzi bliźniego w potrzebie, no to nie musi się wtedy myśleć nad tym, czy dobrze, czy pomóc temu bliźniemu, czy nie pomóc. Bo jeżeli ma miłość do bliźniego, to podświadomie chęć w nim się robi. Nawet on nie musi się na tym zastanawiać, rozważać, czy pomóc, czy nie pomóc. To powstaje podświadomie automatycznie. Miłuję bliźniego, widzę bliźniego, który potrzebuje pomocy, udzielam mu tej pomocy. Natomiast jak ktoś nie miłuje bliźniego, no to to pragnienie się w nim nie rodzi. Bo nasze pragnienia wynikają z naszych uczuć. Więc kapłan i lewita nie mieli miłości do bliźniego i to dlatego nie zrodziło się w nich pragnienie udzielania mu pomocy, tylko po prostu poszli dalej swoją drogą, ignorując tego bliźniego będącego w potrzebie. W taki sposób to działa. Dlatego oświadczenie apostoła Piotra w drugim jego liście, w rozdziale pierwszym, a w wersecie 8, że jeżeli te zalety charakteru posiadamy i one się pomnażają, to one rzeczywiście nie dopuszczą do tego, żebyśmy byli bezczynni i bezużyteczni w swoim poznaniu Jezusa Chrystusa, bowiem one będą nas pobudzały do działania. Posiadając ich i to w takim stopniu rosnącym uniemożliwia bycie bezczynnym i bezużytecznym, bo one będą popychały, stanowiły motywację do tego, żeby w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa działać, coś z tego poznania czynić i coś będzie dla nas wynikało z poznania naszego Pana Jezusa Chrystusa. To tyle, co chciałbym braterstwu przekazać w tej pierwszej części. W drugiej to zechcę tak po kilka minut o każdym z tych 8 elementów wspomnieć, byśmy mogli tym lepiej zrozumieć. Życzę braterstwu błogosławieństw z wysłuchania tej części i dziękuję za uwagę.